Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy.
Zbliżają się w Polsce wybory, a za ich sprawą znów powrócił temat migracji. Bah, być może będziemy mieli nawet specjalne referendum temu poświęcone. Politycy obecnie robią wszystko, żeby nie dostać łatki takiej promigranckiej, ale dane i wydarzenia ostatnich lat pokazują, że Polska przyjęła zarówno rekordową ilość migrantów ekonomicznych, jak i osób, które przyjechały tutaj z pobudek humanitarnych. Największy problem to brak zdefiniowanej polityki migracyjnej, co sprawia, że jesteśmy bardzo podatni na populizm i na takie emocjonalne zrywy polityczne. 2020 rok, przypomnijmy, to kolejna fala migracji z Białorusi po tamtejszych protestach. 2021 rok to sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, która zresztą trwa do dziś, jest po prostu mniej widoczna w mediach. A luty 2022 roku to, jak wiadomo, początek inwazji rosyjskiej i również kolejna fala migracji, tym razem z Ukrainy. Wszystkich, którzy myślą, że dziś będzie politycznie, uspokajam. Dziś udamy się daleko, między innymi do Kanady, żeby spojrzeć na kraj, na kraje, na miejsca, które politykę migracyjną mają i jako się realizują. Bo za jej sprawą, przypadku chociażby Kanady, ona minimalizuje skutki dwóch problemów. Niskiego wskaźnika urodzeń oraz starzejącego się społeczeństwa. I o tym, czym są polityki migracyjne, jak sobie radzi z tym Kanada, jak inne kraje, o tym właśnie dziś chcemy porozmawiać.
Tak, a naszymi dzisiejszymi gośćmi są doktor habilitowany Maciej Duszczyk, członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW, wykładowca, ekspert do spraw migracji, polityki migracyjnej i polityki integracyjnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie.
Dzięki. Oraz Marta Górczyńska, kierowniczka działu migracji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, doktorantka UW, pracowniczka i badaczka zajmująca się prawami człowieka, ochroną osób ubiegających się o azyl, uchodźców, migrantów i ofiar handlu ludźmi. Cześć.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam. Tak jak Kuba powiedział we wstępie, dzisiejsza rozmowa na pewno w dużym stopniu będzie poświęcona politykom migracyjnym czy polityce migracyjnej, ale powiedzmy sobie na początku, i tutaj zwracam się do pana doktora, czym w ogóle taka polityka migracyjna jest? Co można nazwać polityką migracyjną kraju?
Czy migracje są bardzo kompleksowym wyzwaniem dla każdego państwa? I wymaga to działań tak naprawdę we wszystkich możliwych politykach publicznych. Tak naprawdę, no nie chcę podawać jakiejś bardzo takiej naukowej definicji, ale moglibyśmy sobie zdefiniować politykę migracyjną jako ogół działań państwa służących po pierwsze kwestiom strzeżenia granicy, ale z drugiej strony przyjmowania imigrantów w celu uzyskiwania korzyści ekonomicznych i społecznych państwa przyjmującego. Oraz, to jest ten ostatni element bardzo mocno dyskutowany obecnie w Polsce, wypełniania obowiązków wynikających z humanitarnego traktowania ludzi, przestrzegania praw człowieka, a więc wszystkich elementów związanych z uchodźstwem i zapewnianiem osobom, które znalazły się na terytorium danego państwa, ochrony międzynarodowej. Tak naprawdę w taki bardzo prosty sposób możemy sobie zdefiniować, czym tak naprawdę polityka migracyjna jest. Oprócz polityki migracyjnej jeszcze oczywiście jest polityka integracyjna, która jest konsekwencją polityki migracyjnej i o tym też nie możemy zapominać, bo to są takie dwa, można powiedzieć, płuca jednego organizmu, polityka migracyjna i polityka integracyjna.
Dziękuję. Marto, czy ty możesz coś dodać na przykład o krajach, które mają dobrą, skuteczną, ciekawą politykę migracyjną?
No tak naprawdę dyskutując o tym, jakie polityki migracyjne są dobre i skuteczne, należy pochylić się nad bardzo wieloma elementami. Tutaj, tak jak już zresztą powiedział pan profesor, jest bardzo wiele elementów, którym należałoby się przyjrzeć. To znaczy z jednej strony ta kwestia tego, kogo w ogóle dane państwo przyjmuje, jakie stawia wymagania wizowe, jak skomplikowany jest ten system krajowy udzielania zezwoleń na pobyt czy zezwoleń na wykonywanie wykonywanie pracy w danym miejscu, ale też jak na te wyzwania migracyjne odpowiada służba zdrowia, system edukacji, czy wreszcie właśnie integracja tych nowych przybyszów do państwa i włączanie ich do społeczności przyjmującej. No i tutaj różne państwa przyjmują bardzo różne modele tego, jak ta polityka migracyjna i integracyjna wygląda. Czasem lepiej, czasem gorzej. Ostatnio na przykład to, co działo się we Francji, eksperci określali jako pewnego rodzaju skutek tego, gdzie ta polityka integracyjna zwłaszcza nie do końca była przemyślana przez ostatnich kilkadziesiąt lat, kiedy Francja przyjmuje osoby spoza swojego kraju i gdzie te osoby, które następnie stają się obywatelami danego kraju, czują się bardzo zmarginalizowane, nie mając dostępu do tych różnych usług czy programów integracyjnych. No i tutaj wspomnieliście już Kanadę, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. To faktycznie jest wymieniane jako jeden z lepszych przykładów polityk migracyjnych i integracyjnych, ale też nie można zapominać, że i tam są różnego rodzaju wyzwania, z którymi ten kraj się mierzy. I tak naprawdę w tym momencie powiedziałabym, że wobec tych aktualnych wyzwań migracyjnych bardzo ciężko wskazać na państwo, które tutaj miałoby idealny model, zarówno jeżeli chodzi o ochronę własnych interesów, czy ekonomicznych, czy tego społeczeństwa goszczącego, czy właśnie wypełnianie tych swoich humanitarnych zobowiązań, o których też już tutaj była mowa.
A jak myślicie, dlaczego? Czy to jest po prostu tak duże wyzwanie w obecnym świecie dostosować i stworzyć odpowiednie polityki, zarówno tą migracyjną, jak i późniejsze, żeby ludzie właśnie dobrze czuli się w danym państwie? Czy to są tak duże wyzwania, że państwa nie mogą tego udźwignąć, nie chcą tego udźwignąć, bo nie widzą takiej potrzeby? Czy to są jeszcze jakieś totalnie inne przyczyny?
Znaczy ja myślę, że mamy do czynienia po prostu z ludźmi. Zarządzanie ludźmi zawsze jest bardzo skomplikowane. Pamiętajmy o tym, że to już przychodzą jeszcze osoby z bardzo, bardzo różnych sytuacjach. Tak? I teraz nawet jeżeli spojrzymy sobie na to, co Polska robi, jeśli chodzi o Ukrainę, tak, o Ukraińców, to są bardzo różne osoby. Są to osoby, które na przykład przyjechały w pierwszych dniach i tak naprawdę ta wojna jeszcze ich nie dotknęła, tak? Wtedy, w tamtym momencie. Osoby, które po prostu uciekały przed potencjalnym skutkami wojny, ale mieliśmy również przecież za kilka tygodni czy kilka miesięcy osoby z Buczy, które musiały uciekać przed rosyjskimi żołnierzami, ponieważ jeżeli by nie uciekli, zostałyby zgwałceni albo nawet zamordowani. A więc musimy zdawać bardzo różnych historii. Tak, państwo oczywiście, bardzo, to jest jedna z bardziej trudnych polityk. Tak jak pani Marta powiedziała, mamy do czynienia z sytuacją, w której to tak naprawdę każdy element polityki publicznej powinien zareagować na to, na obecność imigrantów. Tak naprawdę w dwóch takich celach. Z jednej strony, żeby zauważyć tego człowieka w tych osobach, żeby popatrzeć, że on ma bardzo różne potrzeby, pochodzi z bardzo różnego miejsca i ma różne doświadczenie przed przyjazdem do danego państwa, ale z drugiej strony również spojrzeć na ludzi, którzy w tym państwie mieszkają, tych, którzy przyjmują tych imigrantów. To zawsze jest na początku pewnego rodzaju trudne kontakty, trudne relacje, ale przez te, może powiedzmy, 100 lat, od kiedy tak naprawdę polityka migracyjna, od momentu, kiedy tak naprawdę powstały paszporty. Paszporty to jest wynalazek początku XX wieku, wtedy, kiedy państwa zaczęły kształtować politykę migracyjną. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę pierwsza polityka migracyjna to jest polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych przeciwiająca się przyjazdowi Chińczyków tak naprawdę pod koniec XIX wieku. Od tamtej pory przecież bardzo mocno rozwinęliśmy tę politykę migracyjną i dzisiaj chyba umiemy sobie radzić z różnymi rodzajami wyzwaniami, tylko musimy dostrzegać kilka elementów. Znaczy, po pierwsze to, że przyjazd migrantów to nie tylko i wyłącznie jest, nie możemy się tylko i wyłącznie orientować na nich, ale również orientować się na państwo przyjmujące z jego wszystkimi ograniczeniami, ze wszystkimi cechami, które ma, po to, żeby państwo jest takim trochę facylitatorem, takim ułatwiaczem kontaktów między jednymi i drugimi, ale również musimy popatrzeć na to, że ci migranci to nie jest tak, że oni wpadają na chwilę jak goście i po imprezie za przeproszeniem wrócą do swoich domu, a może przyjechali na weekend i wrócą po tym weekendzie do swojego domu, tylko że w wielu przypadkach zostaną z nami na bardzo długi czas, a może tak naprawdę na zawsze. A więc to są bardzo, bardzo różne perspektywy i zawsze państwo ma trochę problem z reagowaniem na tego typu sytuacje. Znaczy nie jest do tego przygotowane. Jeżeli nie czerpie z wiedzy eksperckiej, też nie chce się na to zaangażować, trochę przejść obok tego problemu, no to później wynikają większe problemy. Tak? Znaczy jeżeli reaguje na początku, no to wtedy sobie łatwiej radzi. Jeżeli nie, no to pewne konsekwencje są łatwo przewidywalne. muszę powiedzieć, że tak jak patrzymy sobie na różne rodzaje procesy migracyjne do Polski, no to jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za rok, za dwa, za pięć. Oczywiście nie na 100%, ale z dużym prawdopodobieństwem. Kanada, ale również możemy sobie mieć różne państwa, tak? Znaczy, nie wiem, czy pani Marta się ze mną zgodzi, ale na przykład ja uważam, że norweski model migracyjny jest całkiem niezły. Paradoksalnie niemiecki model migracyjny nie jest taki absolutnie absurdalny. Znaczy, francuski rzeczywiście jest takim modelem, który dzisiaj jest taki pod takim pręgierzem, ale trochę wynikający z trochę kolonializmu francuskiego. Znaczy, jeżeli państwa my kolonialne w pewnym momencie otwierają się na obywateli innych państw, uważając ich, że są pełnoprawnymi Francuzami, Holendrami czy Brytyjczykami, no to gdzieś jakiś później ten problem występuje, bo oni jednak trochę z innej kultury przyjeżdżają. Ale ja tak naprawdę nie znam państwa, które poniosło kompletną porażkę, jeśli chodzi o politykę migracyjną, ale nie znam również państwa, które jakby można powiedzieć taki absolutnie z takim wzorcem Sever, mówiącym o tym, że tak, właśnie taką drogą powinniśmy iść i wszystko nam się uda. Bo państwa są różne, migranci są różni, ich plany są różne, a więc w tym przypadku tu trochę potrzeba elastyczność takiego państwa aktywnego, państwa elastycznego, to się dostosowuje do pewnych rodzajów wyzwań, z którymi to państwo się będzie mierzyć. I ostatnie zdanie, jeśli chodzi o Kanadę, pamiętajmy o tym, że Kanada ma tylko jedną granicę. I to nie z państwa, do którego migranci bardzo chcą do tego państwa przyjechać, bo to są Stany Zjednoczone, a więc to one, co marzą, mają zawsze trochę łatwiej. W ogóle najłatwiej prowadzić politykę migracyjną w Australii, bo to państwo w ogóle nie ma żadnej granicy, tak? Tak naprawdę, lądowej granicy. Natomiast są bardzo duże kontrowersje na temat tego, jak Australia tą politykę migracyjną prowadzi. Ale tak jak powiedziałem, Kanada też jest pewno specyficznym rozwiązaniem. Moim zdaniem dużo bardziej inteligentne jest to rozwiązanie w Kanadzie niż w Australii, ale są to państwa, które po prostu nie mają granic zewnętrznych z państwami dużo biedniejszymi od nich, do których ci migranci mogą przyjechać.
Dobrze, bo tak trochę krążymy dookoła tej Kanady. Marto, czy ty byś mogła trochę nam przybliżyć właśnie tę politykę migracyjną Kanady?
To, z czego zwłaszcza osoby zajmujące się ochroną praw człowieka, to na co zwracają uwagę w przypadku polityki Kanady, to jest przede wszystkim, powiedziałabym, bardzo rozbudowany system przesiedleń, który realizuje Kanada już od lat z takich krajów jak chociażby Syria. To znaczy rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób jest zarówno przez agencje rządowe, jak i przez różnego rodzaju prywatne organizacje uznawanych za wymagające wsparcia w przesiedleniu z tego kraju, z którego pochodzą, gdzie dalej się nie da żyć, gdzie panuje wojna, gdzie dochodzi do naruszeń praw człowieka i są następnie, no właśnie, znajdują swój nowy dom w Kanadzie. Z tym, że tutaj też pomimo, że bardzo dużo mówi się dobrych rzeczy o całym następnie systemie integracji tych osób, wsparcia finansowego, językowego, integracyjnego, też są pewne zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób się to odbywa. Różnego rodzaju raporty mówią, że być może to wsparcie zwłaszcza oferowane przez instytucje państwowe może być niewystarczające, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wiele osób, które jest do Kanady przesiedlanych, nie posługuje się językiem angielskim ani francuskim przed przyjazdem, więc tutaj już mamy tą pierwszą barierę na początku językową. To jest też oczywiście kwestia uznania swojego wykształcenia czy kwalifikacji, żeby móc wykonywać pracę na terytorium Kanady, z czym też wcale nie zawsze jest łatwo. No niemniej tutaj faktycznie to, co się rzuca w oczy najbardziej, to jest to, że Kanada, być może właśnie też z tego powodu, o którym tutaj przed chwilą była mowa, brak granic, czyli brak tej migracji takiej, powiedziałabym, bardziej spontanicznej, powoduje, że Kanada jest dużo bardziej otwarta na to, żeby w ramach takich zorganizowanych systemów przesiedlać do siebie obywateli takich państw jak chociażby Syria i faktycznie takie programy od lat są realizowane. Następnie ta polityka integracyjna przede wszystkim z tego, co wiem, jest na poziomie lokalnym realizowana, co też umożliwia szybsze włączanie się tych osób do lokalnej społeczności. To znaczy faktycznie tutaj te postępy w tej integracji, w tym włączaniu się w społeczeństwo są dużo bardziej widoczne i skuteczne. Natomiast tak jak mówimy, to jest też ta pewna specyfika tego kraju jako takiego, który zresztą bardzo podkreśla ten humanitarny wymiar swoich działań. No niemniej jednak i tutaj się łączą tak naprawdę bardzo często dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony właśnie ten humanitarny wymiar, a z drugiej strony chęć sprowadzania czy wydawania różnego rodzaju pozwoleń wjazdowych osobom, które następnie w korzystny sposób wpływają na krajową gospodarkę. No i tutaj się można zastanawiać, gdzie się jedne, że tak powiem, przyczyny kończą, drugie zaczynają i jak te osoby następnie są wdrażane na ten krajowy rynek pracy, jakie prace wykonują, czy zapewniana jest im odpowiednia ochrona pracownicza. No wiemy niestety i mamy tego bardzo wiele przykładów na całym świecie, od Stanów Stanów Zjednoczonych, do których przecież też bardzo wiele osób przyjeżdża, chociażby właśnie w poszukiwaniu pracy, ale też ostatnio, w ostatnich latach mamy ten sam problem w Polsce, to znaczy jest z jednej strony przyjmowanie dużej ilości pracowników zagranicznych, bo gospodarka krajowa tego potrzebuje, natomiast z drugiej strony rodzi to też bardzo wiele problemów związanych z nieodpowiednimi warunkami pracy, wykorzystaniem pracowniczych osób, które nie znając języka, nie znając procedur, nie mając sieci kontaktów w tym kraju, bardzo łatwo padają ofiarami nieuczciwych pracodawców. No i tutaj znowuż przechodzimy do kwestii tego, czym ta polityka migracyjna, integracyjna powinna być. Jeszcze jeden ważny element, to jest wzmacnianie chociażby inspekcji pracy, czy tych organów, które mogą następnie dbać o to, żeby to humanitarne przyjmowanie osób z chociażby krajów ogarniętych wojną nie kończyło się tym, że po prostu poszerza się ta rzesza wykorzystywanych pracowników pracujących w najgorszych warunkach za najniższe możliwe wynagrodzenia, którzy nie mają gdzie poszukiwać ochrony.
To jeżeli mógłbym się chwilkę włączyć jeszcze powiedzieć o tej kwestii ekonomicznej, ponieważ Kanada ma taką specyfikę, mianowicie to już, o czym pani Marta powiedziała, mianowicie to są tak naprawdę dwa państwa w jednym. Ponieważ jest ta część francuskojęzyczna z Quebeciem, która prowadzi trochę autonomiczną politykę migracyjną. Tam na przykład jest taki element mówiący o tym, że oni chętniej przyjmują rodziny. Oni chętniej mają, ze względu na pewną specyfikę tego regionu Kanady, oni mówią o tym, że no my, żeby uniknąć pewnego rodzaju napięć, preferujemy migrację pełnych rodzin. Natomiast w przypadku tej części anglojęzycznej, no to tam raczej no, w dużej części ta migracja ekonomiczna ma bardzo, bardzo istotne znaczenie. Tam jest mniejszy ten element taki rodzinny. Natomiast Kanada, moim zdaniem, gdybym sobie robił taką gradację dotyczącą państw, które prowadzą najbardziej selektywne polityki migracyjne, czyli zorientowane tylko i wyłącznie na interes tego państwa, no to myślę, że po Australii to jest drugie państwo, które prowadzi taką politykę no jednak bezwzględną, jeśli chodzi o migrację ekonomiczną. Pamiętajmy, że tam istnieje system punktowy, czyli tak naprawdę trzeba udowodnić, że ma się pewne umiejętności, żeby można było do tego państwa wjechać. Prowadzi bardzo istotną politykę, jeśli chodzi o migrację studentów, bo wie o tym, że studenci, kiedy przyjeżdżają do danego państwa, no to przechodzą pewnego rodzaju taką procedurę integracyjną w czasie studiów, płacą za to, ponieważ są to studia płatne, a więc nie dość, że przebywają 4 czy 5 lat w Kanadzie, to jeszcze płacą za tą integrację, ich się obserwuje i w tym momencie, jeżeli oni się sprawdzają, no to zostają w tej Kanadzie, jeżeli nie, no to z tej Kanady po prostu są wypraszani mniej elegancki czy bardziej elegancki sposób. A więc Kanada jest państwem, które prowadzi bardzo selektywną politykę migracyjną. Zgadzam się z panią Martą, że ten element humanitarny tam jest dużo bardziej rozwinięty niż w Australii, bo w Australii go praktycznie w ogóle nie ma. Natomiast Kanada nadal jest państwem, które prowadzi bardzo, bardzo, bardzo taką jednoznaczną, selektywną politykę migracyjną. Podam jeszcze taki przykład. Otóż kiedy analizowaliśmy ostatnio wyjazdy z Polski uchodźców wojennych z Ukrainy, to okazało się, że kilkanaście tysięcy z nich wyjechało właśnie do Kanady, ale to były bardzo selektywnie wybrane osoby, o bardzo dobrych kwalifikacjach, o te osoby, które mówią po angielsku albo po francusku, ale najczęściej po angielsku, osoby, które zostały sprawdzone pod kątem też pewnego rodzaju no, konsekwencji, jeśli chodzi zdrowotnych nawet, tak? A więc taki naprawdę no, wybór, taki można powiedzieć crème de la crème migracji, mówiąc o tym, no to jeżeli my będziemy pomagać oczywiście, Ukrainie, dostarczając broń, pomagając humanitarnie i tak dalej, ale również niejako, w cudzysłowie powiem, chcemy trochę skorzystać na tej wojnie, jeżeli już mamy tych migrantów, zapraszając ich do siebie, pozwalając im się u siebie osiedlać, bo wiemy, będziemy mieli pewnego rodzaju zyski z przyjazdu osób bardzo wysoko wykwalifikowanych. Ja się trochę temu sprzeciwiam, mówiąc jasno, ponieważ uważam, że to nie jest polityka, która w tym momencie powinna być prowadzona, ponieważ osłabia Ukrainę, osłabia kwestie jej modernizacji i przebudowy po wojnie, a więc no, taka też trochę jednak bezwzględna i bardzo mocna selektywna polityka migracyjna przez to państwo jest prowadzona. No ale chyba taki ostatnio trend niestety mamy na świecie, mówiąc o tym, że raczej migracje mają służyć tylko i wyłącznie interesowi państwa przyjmującego, a gdzieś ten interes człowieka jest no, z tyłu tej polityki.
Ja myślę, że jeśli mogę jeszcze dodać do tego, to bardzo dobrze widać już od lat tak naprawdę, nawet jak się zajrzy do dokumentów unijnych, tak naprawdę to ten akcent stawiany na przyciąganie talentów, przyciąganie studentów zagranicznych, konkurencyjność europejskich uniwersytetów na rynku światowym, przyciąganie wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mają łatwiejsze możliwości wjazdu i pobytu na terytorium Unii Europejskiej, to wszystko prowadzi w dalszej perspektywie, no co tu dużo mówić, do drenażu mózgów i bardzo często okazuje się, że właśnie ten fokus na te osoby o najwyższych kwalifikacjach, który, tak jak już tu zostało powiedziane, ma służyć de facto interesom tego państwa przyjmującego, powoduje, że trudniej tym państwom, które już są zniszczone często na przykład właśnie przez wojnę czy przez różnego rodzaju inne zdarzenia, jakby odbudować to własne państwo, jeżeli państwa bogatsze aktywnie zachęcają właśnie te osoby powiedzmy najlepiej wykwalifikowane do przyjazdu, a też z drugiej strony oczywiście te osoby mają bardzo konkretne interesy w tym, żeby do takich państw jechać, tak? Dlaczego by nie jechać do Kanady, do Stanów Zjednoczonych czy do Niemiec, gdzie te zarobki są zdecydowanie wyższe i to jest jasne. Natomiast ta dyskusja o tym, żeby zachować tą równowagę między właśnie tym drenażem mózgów a wspieraniem tych państw, toczy się od lat, ale nie ma tutaj, mam wrażenie, dobrych odpowiedzi i na razie z tego, co widzimy, raczej idzie to w kierunku właśnie takim patrzenia na te własne interesy. Tak samo zresztą było, przypomnijmy, przy okazji migracji białoruskiej do Polski, gdzie też był ten akcent kładziony właśnie na wyspecjalizowanych ekspertów tam z kolei od IT. Także jest zdecydowanie taki trend widoczny już od lat.
To ja mogę jeszcze tylko jedno zdanie do tego wszystkiego, znaczy, żeby pokazać, że to jest taki jeden istotny aspekt, ponieważ pamiętajmy o tym, że również mamy coś takiego jak remittances, czyli transfery finansowe do państwa pochodzenia. I to jest jeden z takich elementów, które państwa korzystają. Tak? Znaczy, podam taki polski przykład. Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku, ale do 2007 roku, mimo tej bardzo dużej emigracji przecież wtedy, z którą mieliśmy do czynienia, to te przepływy finansowe w ramach remittance, czyli transferów finansowych od migrantów do państwa pochodzenia były wyższe niż fundusze strukturalne czy polityka spójności, a więc te państwa też korzystają pewnego rodzaju z emigracji, ale zgadzam się absolutnie, że tutaj musi być pewnego rodzaju konsensus, znaczy nie może być tak, państwa są bezwzględne, tak? Znaczy Polska też jest dzisiaj państwem bezwzględnym, który tylko i wyłącznie pod wpływem własnego interesu prowadzi politykę migracyjną. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest bardzo źle, tak? Znaczy, bo w pewnym momencie gdzieś taka polityka powinna być prowadzona, bo to jest państwo zawsze służy dobrobytu własnego obywatela, czy bardziej szerzej teraz patrzymy na Unię Europejską, ale jednak też musimy patrzeć o tym, że są pewne elementy, które w przypadku odbudowy czy w przypadku rozwoju danego państwa można w pewien sposób logicznie łączyć, bo z jednej strony są to transfery finansowe, które bardzo wspomagają tamte państwa, ale później tak zwana trochę stymulowanie migracji powrotnych, co już jest bardzo trudnym elementem, to jest bardzo trudne stymulowanie migracji powrotnych, ale my na przykład mieliśmy do czynienia jako Polska z migracjami powrotnymi, może nie na taką skalę, jakbyśmy chcieli, ale jednak sporo ludzi do Polski wróciło i przyczyniało się też do rozwoju Polski w ostatnich kilkunastu latach, a więc też to jest taki, żeby dopełnić obraz, tak? Bo tak weźmy, strasznie negatywnie podeszliśmy do tego, ale jednak z drugiej strony jest też kilka takich elementów, które w literaturze są nieźle opisywane, z których państwa przyjmujące korzystają. Przepraszam za długi wstęp.
Nie, negatywnie czy nie, no też chodzi o to, żeby właśnie sobie to przeanalizować, no bo z jednej strony Kanada, no jak już pan wspomniał chociażby z racji tego, że nie posiada granic, czy po tym jak pani Marta mówiła o tym, że po prostu ma to, przesiedla po prostu ludzi, no ona jest też bardzo aktywna z reguły, jak jakiś konflikt się pojawia, albo jest jakaś taka sytuacja, nie wiem, wojenna, humanitarna. I tak było chociażby przy okazji ewakuacji Afganistanu. Kanada tam też od razu zapowiedziała, że przyjmie bardzo dużą grupę ludzi. Podobnie zresztą wydaje mi się Kanada je w momencie rozpoczęcia się rosyjskiej inwazji w Ukrainie, też bardzo szybko w ogóle ogłosiła, ile przyjmie osób i to było jeden z pierwszych krajów, który, nawet to tak może brzmieć z polskiej perspektywy, no ale to, że bardzo daleki kraj się godzi, czy godzi, no i to tak wszystko ładnie brzmi, że to są takie, czy pobudki humanitarne, pobudki uchodźcze, tak, jest do czynienia z sytuacją jakąś skrajną i tak dalej. Jest to niewątpliwie jakaś pomoc dla tych ludzi, tak, no, że zostaną, nie będą musieli przebywać w strefie konfliktu, w strefie wojny, czy czegokolwiek. Ale jak już wspominaliście o tym, czy pan tu użył słowa bezwzględna polityka, czy coś więcej możecie powiedzieć na temat tego, jak ona jest ustrukturyzowana? To znaczy, czy są jakieś w ogóle cele, które Kanada sobie stawia, które chce osiągnąć, bo tam są jakieś trzy różne grupy, ekonomiczna, uchodźcza, coś na ten temat więcej, żebyśmy mogli to jeszcze bardziej zrozumieć, jak to funkcjonuje?
Okej, to może ja zacznę, jeżeli mogę. To tak naprawdę mamy system punktowy, jeśli chodzi o migrację ekonomiczną. Natomiast migracja ekonomiczna ma służyć rozwojowi Kanady i służyć szerszemu wzrostowi gospodarczemu, ale również powodować to, żeby nie generować ryzyk czy wyzwań związanych z migracjami. To jest taki ten aspekt ekonomiczny. A więc punkt, ja swoim studentom na zajęciach zawsze ich proszę, żeby sobie wypełnili taką krótką ankietę, która jest na stronie internetowej rządu Kanady, bo też się nazywa Immigration to Canada. I tam jest taki link do tego, takiej krótkiej ankiety, kiedy można sobie wypełnić, czy ja mogę przyjechać do Kanady jako migrant ekonomiczny. Australia ma zresztą bardzo podobny system. A więc jeżeli nasi słuchacze chcieliby sobie kiedykolwiek wypełnić, to wystarczy pisać pewnie sobie wyszukiwarkę point system, check availability i w tym momencie na pewno zostanie przekierowane do takiego ankiety. Muszę powiedzieć, że większość moich studentów zdaje ten egzamin. Tak? Znaczy, ze względu na to, że są młodzi, mają dobre wykształcenie, pochodzą z państwa Unii Europejskiej, potencjalnie mogliby wyjechać do Kanady. Natomiast jeżeli wypełni to obywatel powiedzmy Syrii czy Afganistanu czy Indii, no to myślę, że no będzie miał dużo większe problemy, żeby przejść ten egzamin, żeby uzyskać odpowiednią liczbę punktów, żeby dostać się do Kanady. Musi skorzystać z trochę innych ścieżek. Drugi element to jest to, o czym już powiedziałem, to są kwestie studentów, a więc bardzo aktywny model ściągania studentów do Kanady, bardzo otwarte uniwersytety, po to, żeby no, przyciągać też tych, którzy mają największe potencjały rozwojowe, to są głównie młode osoby. No i trzecie, budowanie wizerunku, o którym trochę panie Jakubie, pan o tym powiedział, mianowicie budowanie wizerunku państwa przyjaznego, przy takiego państwa humanitarnego, tak? Znaczy Kanada zawsze pierwsza. Ja nie chcę dyskredytować Kanady, bo ja akurat to państwo uważam, że jest bardzo sensownie prowadzi politykę, ale była kiedyś taka takie moje pokolenie oglądało taki film, nazywał się Alternatywy 4 i tam był taki był gospodarz domu, anioł i on w pewnym momencie wymyślił coś takiego, że będziemy mieli taki system, będziemy mieli taką zbiórkę, której będziemy wydawać pieniądze, wtedy wydarzy się jakaś powódź, jakaś wojna, gdziekolwiek indziej, natychmiast płacimy na jakiś fundusz i zawsze będziemy pierwsi, o nas będą mówić. Ja myślę, że Kanada trochę tak postępuje, tak? Znaczy buduje swój wizerunek i zawsze jest przygotowana na to, żeby ogłosić pierwsza pomoc. Później, czy to jest realizowane, czy nie, to jest druga kwestia, ale jeżeli mamy jakieś nieszczęście, czy to wojnę, czy jakąś naprawdę sytuację, gigantyczną klęskę żywiołową, to Kanada jest bardzo często pierwsza, żeby pokazać, o kim mówimy, o Kanadzie. Budowanie dobre, taki public policy, które to państwo robi, wydaje mi się tutaj w interesie tego państwa, ale też bym trochę relatywizował, trochę pokazywał, że to państwo z punktu widzenia migracji jest stricte selektywne w interesie Kanady, a przy okazji buduje, jako państwo bogate, buduje ten wizerunek jako państwo bardzo otwartego na pomoc migracji humanitarnej, uchodźczej.
Ja może dodam, że jakby nie oceniać tej polityki migracyjnej Kanady, to na pewno to, co różni ją mocno od polityki polskiej, jest to, że w ogóle ona ma jakiś bardzo konkretny kształt. To znaczy, jeżeli chcemy się dowiedzieć, jak wyglądają założenia tej polityki migracyjnej, ile osób zostanie przyjętych, z jakich powodów, skąd, czy nawet właśnie jakie muszą spełniać wymogi, żeby móc zamieszkać w Kanadzie, to wszystko możemy znaleźć w dokumentach, które Kanada wydaje. Natomiast problem, jaki ja mam z polityką migracyjną Polski, jest taki, że po prostu ona nie ma żadnej konkretnej wizji, która byłaby gdzieś uzgodniona, spisana, przedstawiona do krytycznych uwag również i z której można by się tych rzeczy dowiedzieć. I to skutkuje tym, że no właśnie, z jednej strony mamy rząd, który posługuje się narracją zdecydowanie antyuchodźczą, antymuzułmańską bardzo często, rasistowską, z drugiej strony mamy to odkrywane obecnie przez opozycję i przez Donalda Tuska przyjmowanie od lat właściwie bardzo dużej liczby pracowników, w tym także właśnie z tych krajów muzułmańskich, z tych krajów, które uważane są w różnych wypowiedziach tego rządu jako te, z których mogą przyjeżdżać potencjalnie niepożądane osoby. I to jest dla mnie problem, jaki mam z polską polityką, to znaczy no właśnie ona, jest tu dużo hipokryzji, nie ma wizji, nawet zresztą przyjmowanie w tym momencie osób uciekających z Ukrainy to pokazuje i na to zresztą wskazują od samego początku eksperci. Tu nie ma pomysłu na to, tu nie ma planu, tu jest ciągle budowanie takich rozwiązań ad hoc, nie patrzenie na to, co będzie za rok, za trzy, już nie mówiąc o tym, co będzie za lat 10, a przecież też to są zjawiska, tak jak tu mówił profesor Duszczyk, przewidywalne, które powinny zostać ujęte w ramach polityki migracyjnej. Tego dokumentu bardzo brakuje i to zdecydowanie też widzę jako tą różnicę między Polską a Kanadą.
No, ogólnie sam fakt, że jest jakakolwiek polityka, pozwala nam o tym chociażby już bardzo długo dyskutować i możemy to różnie oceniać i tak dalej, ale tak jak mówicie, no jest po prostu o czym rozmawiać. W momencie, w którym nie mamy takowej polityki, no to są, to możemy sobie tylko życzyć, żeby ona była. I zakładam, że ona szybko w Polsce nie powstanie, bo to wymagałoby bardzo długiej, trudnej dyskusji, do tego szarej i bardzo zniuansowanej, czyli coś, co obecna rzeczywistość polityczno-medialna nie przepada za tego typu problemami, bo też do wielu rzeczy trzeba by się było przyznać, jeżeli chodzi o Polskę, powiedzieć wprost, że z tym czy z tamtym mamy problemy, ergo spróbujemy je rozwiązać, na przykład zachęcając tego typu osoby, nie wiem, czy to będą grupy zawodowe, grupy wiekowe i tak dalej, do przyjazdu. Ale ja jeszcze chciałem wrócić jeszcze do tego, bo dużo rozmawiam o polityce imigracyjnej. Jakbyśmy jeszcze mogli chwilę porozmawiać o tej polityce integracyjnej, bo tutaj Marto wspomniałaś na samym początku swojej wypowiedzi, że ta integracja w Kanadzie realizowana jest na szczeblu lokalnym. Czy mogłabyś to rozbudować? No bo jedno to jest przyjęcie, okej, przyjeżdżają, natomiast co dalej się tak naprawdę dzieje, że to może jakoś funkcjonować? Czy też musimy akurat jeszcze rzecz dodać, że no Kanada jest ogólnie państwem migranckim właściwie od samego założenia, z czym ona też inaczej trochę funkcjonuje, nie jest... To nie jest tak, jak w Europie mamy, czy jak Polska, że jest po prostu państwem narodowym. Ale to głównie chodzi o ten szczebel lokalny.
Szczerze mówiąc, nie jestem specjalistką od kwestii integracyjnych, także mam tylko taki ogólny zarys tego właśnie, jak Kanada tą swoją politykę prowadzi. Mam nadzieję, że tutaj profesor będzie mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. To, co na pewno no właśnie jest takie charakterystyczne i to zresztą pokazują w ogóle takie skuteczne polityki integracyjne, to znaczy właśnie wszędzie tam, gdzie ta polityka jest przenoszona na ten poziom lokalny, zdaje się to ma mieć więcej sensu. W Polsce problem, jaki mamy, jeżeli chodzi o polityki integracyjne, to jest taki, że są te programy właściwie bardzo znikome, z bardzo znikomym wsparciem oferowanym i to też bardzo szczególnej, wąskiej grupie osób, które przyjeżdżają do Polski, czyli te, które uzyskają już jakąś formę ochrony międzynarodowej. Pozostałe osoby właściwie tutaj na żadną integrację liczyć nie mogą. Natomiast no wydaje się, że zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak tych migracji, znaczy, że jest ich coraz więcej, że tych osób, że te społeczeństwa robią się coraz bardziej wymieszane, coraz bardziej takie wielokulturowe, no to ta integracja tutaj jest kluczem. Natomiast jeżeli chodzi o same szczegóły tej polityki integracyjnej, to tutaj chyba będę liczyła na profesora, że coś więcej nam o tym powie.
Jasne, nie ma problemu żadnego. Znaczy mamy generalnie 4 etapy takich procesów integracyjnych. To jest po pierwsze recepcja i tu oczywiście rola państwa jest bardzo istotna, bo musi to zorganizować. Natomiast tutaj tak naprawdę tą pracę wykonują organizacje pozarządowe, bo bardzo często też samorządy nie są w stanie sobie tego ogarnąć. Mieliśmy to do czynienia na przykład jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców wojennych z Ukrainy. Państwo nie było w stanie zareagować na tak szybko, na tak dużą liczbę i tutaj ten tak naprawdę ruch oddolny społeczny powodował to, że byliśmy w stanie te części recepcyjne sobie poradzić. Później mieliśmy element włączenia i tutaj państwo też jest bardzo istotne, ponieważ musi stworzyć prawo. Musi stworzyć prawo, które pozwoli samorządom, organizacjom pozarządowym się odnaleźć po to, żeby te osoby mogły zacząć funkcjonować już nie tylko i wyłącznie w ośrodkach w takim okresie przejściowym, tylko być po prostu już elementem społeczeństwa. Natomiast integracja rzeczywiście jest organizowana tylko i wyłącznie w samorządach, czyli tam, gdzie te osoby mieszkają. Zasada subsydiarności, która powoduje to, na jakich poziomach podejmowania decyzji te kwestie są rozstrzygane, pokazuje, że na przykład jeżeli z Polsce mamy do czynienia z, kiedy zarządzanie rynkiem pracy odbywa się w powiatach, bo to jest to miejsce, w którym działa się na rzecz włączania osób do rynku pracy, no to oczywiście musi być to powiat. Jeśli chodzi o pomoc społeczną, wypłacanie 40-70 zł w okresie napływu uchodźców wojennych z Ukrainy, to były zadania gminy. Natomiast tutaj rząd generalnie musi tworzyć prawo i przeznaczać pieniądze, znaczy musi zapewniać finansowanie tego, bo od tego tak naprawdę jest. Jeżeli bardzo mocno ingeruje, wtrąca się w poszczególne działania, chce być takim państwem, które ingeruje we wszystko, co możliwe, próbuje zarządzać cały te procesy, no to w tym momencie się przejedzie, bo po prostu nie ma takiej możliwości, bo czym innym jest obecność uchodźców wojennych ukraińskich podkarpackim, czym innym w zachodniopomorskim, a czym innym w Warszawie, ale czym innym jest również zarządzanie kwestią pomocy osobom, które które są w zagrożeniu życia po przejściu przez granicę polsko-białoruską, a czym innym jest walka z przemytnikami przy granicy polsko-niemieckiej. Już nie mówimy o integracji, tylko trochę taki no, bardziej trochę inny typ polityki migracyjnej, ale chodzi mi o to, żeby pokazać złożoność tej kwestii. Oczywiście jest tak, że polityka integracyjna, czyli polityka wykorzystywania potencjałów imigrantów, którzy znaleźli się na terytorium państwa przyjmującego i unikania potencjalnych konfliktów, ale również też pokazywania państwu przyjmującemu, że musi pewnie rzeczy się nauczyć, tak? Że zmienia swoją strukturę, zmienia swoje podejście społeczne, tak? Znaczy pewien model społeczny się zmienia, jeżeli duża liczba imigrantów jest, i że my musimy się też w pewien sposób zmienić, tak? Znaczy mówię taką bardzo prostą rzecz, znaczy musimy zaakceptować to, że będziemy w każdym miejscu w dużych miastach słyszeć język ukraiński, tak? Znaczy musimy się też do tego trochę przyzwyczaić, uznać to, że to jest normalne, tak? Znaczy, że to ani nam zagraża, ani nie jest związane z jakimś niewiadomym elementem, tylko po prostu będzie. To jest trochę tak jak, przepraszam, że to porównam tak bardzo, bardzo prosto i jeżeli uznacie, że to jest za daleko idące, to chętnie przyjmę krytykę, ale powiem, że to jest trochę tak jak z rolą kobiet, tak? Znaczy w momencie kobiety miały gdzieś swoją pozycję w społeczeństwie, społeczeństwo się rozwinęło, nastąpiła zmiana społeczna i teraz nikogo nie dziwi sytuacja taka, że kobiety wchodzą we wszystkie możliwe aspekty życia, że mają swoje emocje, mają swoje potrzeby i tak dalej, i tak dalej. Uznaliśmy to jako coś absolutnie normalnego, absolutnie coś typowego. I z migrantami trochę też jest tak. Znaczy musimy uznać, że migranci są, migranci będą i będą zajmowali bardzo różne stanowiska. I teraz ja się też tak momentami zastanawiam nad takimi kilkoma kwestiami. Nagle pojawia się taki element mówiący o tym, ale jak to migrant jest moim szefem? Nagle jest jakaś firma i nagle Ukrainiec jest moim szefem, albo Białorusin, albo jeżeli Amerykanin, to jeszcze my to znosimy. Tak, no bo Amerykanie, prawda, tutaj takie bogate państwo i w ogóle jest niesamowite i to jeszcze znosimy to. Jak Niemiec, to już gorzej, no bo dlaczego Niemiec, prawda? Natomiast jeżeli nagle się pojawia nam na przykład obywatel Afryki, albo nie daj Boże Rosjanin, albo jeszcze Ukrainiec czy Białorusin, mówimy nie, zaraz, ale tak to nie może być. No ale no właśnie, ale to jest właśnie ta norma. To jest właśnie ta całkowicie normalna sytuacja, w których to w różnych miejscach cudzoziemcy będą wchodzili nie tylko i wyłącznie na te podrzędne stanowiska, które wchodziły w ostatnich latach, ale również na te stanowiska, które będą w pierwszym segmencie rynku pracy. I to nie jest nic złego, ponieważ oznacza to, że to sobie się dobrze zintegrowały, funkcjonują w polskim społeczeństwie, zarabiają dobre pieniądze i oznacza to, że Polska ich odpowiednio przyjęła. To jest sukces, a nie problem. Ale musimy się tego nauczyć w taki sposób postrzegać, bo jeżeli tego się nie nauczymy, nie zaakceptujemy, no to będziemy mieli gigantyczne konflikty, tak? Znaczy problemy, z którymi państwo będzie musiało sobie radzić, a co najgorsze w tym wszystkim, stracimy szansę. Stracimy szansę wykorzystania potencjału tych osób, które u nas są, ponieważ będziemy ich spychać do tak zwanego drugiego segmentu rynku pracy, nie pozwalając im się rozwijać, a tak naprawdę państwo będzie na tym wszystkim traciło, po prostu te osoby będą sfrustrowane, będą z Polski wyjeżdżały, zamiast u nas pracować, u nas funkcjonować, będą wyjeżdżały z Polski albo degradowały swoje potrzeby. Nic nie ma moim zdaniem gorszego w polityce migracyjnej jak sfrustrowany migrant, któremu nie dano szansy rozwoju.
I dlatego oczywiście nie tylko powinniśmy się do tego przyzwyczajać, ale też na to odpowiednio odpowiadać i tutaj na tym polegałaby ta mądra polityka państwa, która dostrzega to coraz bardziej zróżnicowane społeczeństwo i wprowadza chociażby nowe języki do urzędów, nowe rodzaje no właśnie usług, które są świadczone dla tych osób, naukę języka, odpowiada chociażby w zakresie edukacji na potrzeby dzieciaków, które przyjeżdżają do tego kraju z zupełnie innych kultur i z zupełnie innych miejsc, z zupełnie innych systemów kształcenia. I już w zarodku, że tak powiem, niweluje ewentualne napięcia. To można robić przez edukację, przez przekazywanie rzetelnych informacji. No a niestety w tym momencie widzimy, że ten temat migracji jest tak silnie politycznym tematem i tak chętnie politycy na nim grają, że jest często wręcz przeciwna, że tak powiem, tutaj robota robiona. To znaczy zamiast tej rzetelnej informacji i edukacji idzie przekaz, który ma pokazywać tą migrację jako rzekome zagrożenie. No i to absolutnie oczywiście nie przyczynia się do tego, żeby te napięcia ewentualne społeczne już w zarodku niwelować.
Wiesz, pani Marta dotknęła absolutnie fundamentalnej kwestii. Otóż znaczy, nam się kojarzy polityka migracyjna i, przepraszam, polityka integracyjna z nauką języka, z jakimiś elementami włączania do kultury, uczenia dzieci, historii Polski itd., itd. To kompletnie nie o to chodzi. Znaczy to też jest potrzebne. Natomiast jakby polityka integracyjna jest to tak naprawdę zwrócenie się, znaczy zauważenie imigrantów we wszystkich możliwych aspektach funkcjonowania państwa. Służbie zdrowia, edukacji, komunikacji miejskiej, wielu, wielu innych różnych aktywnościach. Co ciekawe również, ja jestem takim członkiem takiej grupy międzynarodowej, która zastanawia się, w jaki sposób miasta dostosowywać do napływu imigrantów, po to, żeby nie tworzyć gettoizacji. To jest pewne planowanie również komunikacji. Jeżeli my dzisiaj, bardzo często podajemy przykład Szwecji jako taki element negatywny, mamy jakiś taki no-go zone i tym podobne rzeczy. Ale znaczy, po pierwsze, to nie jest do końca prawda, po drugie, jak ja się zacząłem zastanawiać się, z czego to wynikało, to wynikało na przykład z tego, że tam komunikacji nie doprowadzono. Był jeden autobus, który był tak bardzo mocno przepełniony w tych godzinach, kiedy ludzie dojechali do pracy, że często po prostu nie była w stanie dojechać. Nie mieli dochodów, nie mieli pieniędzy po to, żeby dojeżdżać tam taksówkami czy kupić swoje samochody. Potrzebowali komunikacji miejskiej. Nie mając komunikacji miejskiej, nie byli w stanie tych przedmieść przemieścić się do miejsc, które były miejsca pracy, była lepsza edukacja i tak dalej, i tak dalej. A więc czasami klucz leży w bardzo prostym rozwiązaniu. Komunikacji miejskiej. Żeby doprowadzić do tych miejsc, w których pracują, w których funkcjonują imigranci, którzy są biedniejsi przez pewien czas niż obywatele państwa przyjmującego, pomóc im, doprowadzić im komunikację miejską, żeby mogli dojechać do lepszych miejsc pracy, dojechać do lepszych szkół, ich dzieci itd., itd. I wtedy trochę problem, to co pani Marta powiedziała, jest adresowany w pierwszym okresie, kiedy ci migranci przyjeżdżają, czyli nie nabywa się złych nawyków, nie kończy się gorszych szkół, czyli jest taki tak naprawdę ten element właśnie włączenia do społeczeństwa po to, żeby unikać potencjalnych problemów w przyszłości.
Jeszcze na koniec chciałam was poprosić o jakieś właśnie rozwiązania, coś, czy są rozwiązania, które waszym zdaniem działają w Kanadzie, tak, że można byłoby je, nie wiem, powtórzyć bądź podobne zastosować w Polsce bądź w innych krajach?
Znaczy w mojej opinii masę rzeczy się da zaimplementować w Polsce. Znaczy to, czy powiedzieliśmy, to jest ta polityka integracyjna, która jest bardzo dobrze realizowana w Kanadzie. To jest kwestia zdefiniowania polityki migracyjnej, tak? Znaczy zobaczenia sobie, jakim krajem pod względem migrantów Polska ma być w roku 2030, 2040, 2050. I trochę tak naprawdę sukcesywnie tą politykę realizować. Oczywiście wojna w Ukrainie się wydarzyła i tego nikt nie mógł przewidzieć do końca. I to jest oczywiście element, który tą politykę musi zmienić, ale pewne pryncypia tej polityki muszą występować. Ale to jest też, to jest tak jak już trochę powiedzieliśmy sobie, wchodzenie elementów migracyjnych do każdego aspektu życia. Kanada jest przygotowana na to, żeby te osoby nie napotykały ściany w edukacji, nie w służbie zdrowia, w komunikacji. W Kanadzie nie ma gettoizacji. A więc jakby na pewno masa rzeczy jest takich, które moglibyśmy przyjąć. Znaczy myślę, że Polska nie jest gotowa na system punktowy i to pewnie byłoby rozwiązanie do Polski bardzo trudne do wprowadzenia, jeżeli nie niemożliwe. Ja bym na przykład nie zalecał systemu punktowego w Polsce, ale jakieś elementy, co zrobić z migrantami, kiedy oni u nas już są i wiem o tym, że nie wyjadą, to uważam, że masę rzeczy z Kanady można by do Polski przenieść.
Zgadzam się z tym, a zwłaszcza z tym, o czym zresztą już mówiliśmy wcześniej, czyli w ogóle zastanowieniem się nad tym, jaka ma być ta wizja naszej polityki migracyjnej dzisiaj i w przyszłości. I te wszystkie elementy wtedy, które mogą na to wpływać, należałoby wypracowywać. Tu oczekiwałabym, że będzie to wypracowywane w gronie ekspertów, nie tylko polityków. Politycy przy całym szacunku nie znają się na wszystkim. W związku z czym to wymagałoby właśnie, żeby różnego rodzaju prognozy czy dobre praktyki, też takie, z jakimi mamy do czynienia w Kanadzie, żeby mogły być zaimplementowane w Polsce, to należałoby w ogóle o tym zacząć rozmawiać na takim poziomie eksperckim. I to jest przede wszystkim coś, co widzę jako ten potencjał. Oczywiście nasza sytuacja migracyjna jest i będzie inna niż Kanady, natomiast zdecydowanie przynajmniej tyle można czerpać, żeby w ogóle zacząć się nad tym zastanawiać, czy to będzie system punktowy, czy inny, to tutaj się zgadzam, że prawdopodobnie akurat w tym kształcie nie miałoby to na razie jeszcze u nas sensu. Natomiast w ogóle myślenie o tym w kategorii długoterminowej, to o czym też mówiliśmy, czyli to, że Kanada tutaj stara się przynajmniej pozornie właśnie zachować ten balans między tym humanitarną odpowiedzią na wyzwania dzisiejszego świata, ale też na przykład stawia i bardzo dba o kwestię łączenia rodzin. To jest coś, czego w Polsce brakuje, to znaczy te procedury procedury łączenia rodzin są w Polsce bardzo trudne, bardzo uciążliwe i bardzo często no, nie kończą się sukcesem, a jest to również, mówi się, klucz do integracji, to znaczy osoba, która ma możliwość sprowadzenia swojej rodziny, zdecydowanie łatwiej, szybciej i chętniej wchodzi w to społeczeństwo, w którym, do którego przyjeżdża. I tutaj też na pewno to jest coś, z czego moglibyśmy, jeżeli chodzi o Kanadę, brać przykład. Natomiast w ogóle zacząć o tym myśleć, myślę, że to jest w ogóle pierwszy krok i nakreślać tą wizję, żeby to nie ulegało takim wahaniom, jak to teraz widzimy, politycznym, ale żeby było pewną przemyślaną strategią.
I tu ja, jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie, ponieważ mi się wydaje, to trzeba przynieść na grunt Polski, jakie błędy popełniamy. Otóż z wywiadu w Dzienniku Gazecie Prawnej, który ukazał się jakiś czas temu, z dyrektorem Hyundai, bodajże Enterprise, który jest odpowiedzialny za tą budowę inwestycji pod Płockiem, dowiedzieliśmy się, że te osoby będą nawet w Polsce przebywały 3,5 roku. I teraz wyobraźmy sobie, co się dzieje z tą rodziną, z tymi ludźmi, którzy przyjechali do Polski i przez 3,5 roku nie mają kontaktu ze swoją rodziną, a tak naprawdę pytanie, czy będą mogli ściągnąć tą rodzinę wcześniej przez ten 3,5 roku. To jest jakby fundamentalne pytanie. Czy fundujemy sobie jakieś tak naprawdę gigantyczne wyzwanie, ale również no, unieszczęśliwiamy tych ludzi, tak? Bo wyobraźmy sobie, będą mieszkali kilka lat w miasteczku kontenerowym pod Płockiem, wykonując jakąś inwestycję na rzecz Orlenu, natomiast kompletnie widzimy człowieka w tym wszystkim. Znaczy, i co, po 3,5 roku oni wrócą do siebie i nadal będą funkcjonować tak, jak wcześniej funkcjonowali, a jeżeli będą chcieli wrócić na święta, to kto poniesie koszty tego biletu lotniczego? Czy na wakacje będą chcieli wrócić? Kto poniesie? Czy oni będą, czy będą mogli zaprosić rodziny do Polski? Czy będą wracać tam do siebie? Jeżeli będą zarabiali około $1000 miesięcznie, a przyjechali tutaj po to, żeby jednak zarabiać pieniądze, to jest, pamiętajmy o tym, że $1000 dzisiaj to jest minimalne wynagrodzenie w Polsce. Czyli będą zarabiać minimalne wynagrodzenie. Czy będzie ich stać na ten bilet, żeby raz na jakiś czas wrócić do Indii? A czy jeżeli tam wrócą, to czy na pewno będą mogli wrócić z powrotem do tej fabryki? A więc mamy gigantyczną liczbę pytań, których tak naprawdę dzisiaj mamy do rozstrzygnięcia. I znów ten Max Frisch mi się cały czas tutaj gdzieś w głowie otwiera. Mianowicie zawołaliśmy siłę roboczą, a przyjechali ludzie. No dostrzegnijmy w tych osobach ludzi i ich potrzeby. Jeżeli te 3,5 roku to osoby będą mieszkały w Polsce w miasteczku kontenerowym, to będą absolutnie mogli mieć pretensje do Polski, co Polska z nimi zrobiła, z ich rodzinami, z ich psychiką, ze wszystkimi możliwymi elementami. Ja mogę tylko nawoływać, mówić o tym, nie róbmy tego tym ludziom, nie róbmy tego sobie, bo konsekwencje będą bardzo, bardzo złe.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Nawet trochę dłużej rozmawialiśmy niż na samym początku zakładaliśmy, ale czuję, że i tak nie wyczerpaliśmy tego tematu.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy wspólnie z Anią i całym naszym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli oczywiście naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na takie publiczne podziękowania, zatem z wielką, wielką przyjemnością to czynią. Dziękuję Przemkowi Szołajowi, Adrianie Pierczenek-Podogrodzkiej, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sybiryjskiemu, Marcie Szadowiak, Katarzynie Peters, Joannie Marks, Danielowi Jadczekowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Damianowi Kasjanowi, Bartkowi Fischerowi, Dominice Szuchowskiej, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi i Ziemowi Gardynikowi. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy wszystkim obecnie naszym 346 patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam sami zdecydujecie o kwocie wsparcia, a my polecamy się. Dziękujemy również za wszystkie oceny na Spotify, Apple'u, czy gdziekolwiek nas słuchacie i do usłyszenia już za tydzień.